Powiatowi Śląskim jest wyjątkowym pod względem nawiązywania kontaktów z decydentami, z burmistrzami, prezydentami i tak dalej. Praktycznie z wszystkimi dookoła jest na ty i wszyscy przyszli, właściwie trzech burmistrzów było, byli na tym nabożeństwie, uroczystym nabożeństwie dwudziestolecia i wszyscy się bardzo, bardzo pozytywnie o tym pastorze wyrażali. No, widzę, że mają te relacje no, niezwykle, niezwykle bliskie, no, takie przyjacielskie, przyjazne. No i też powiedzmy sobie, są zbór jest takim dobrym świadectwem dla całej okolicy. Także dzięki Bogu za to, że i nawet ludzie świeccy mogą mieć o naszych zborach, o naszych braciach i siostrach dobre świadectwo. Bo kiedy potem słuchałem wystąpień tych burmistrzów czy burmistrzów, zwłaszcza jednego z miejscowości, w której nagrywany był film Sami Swoi, pamiętacie Pawlaka? I tego drugiego, no to właśnie w tej miejscowości, nie pamiętam jak się ona Lubiąż, czy jakoś tam nazywa, zwłaszcza ten burmistrz, który w poprzedniej kadencji był posłem na Sejm także, gdy przekazywał pozdrowienia, to po nim usługiwałem, powiedziałem panie burmistrzu, bo myśmy się już też wcześniej znali, pan się pomylił z powołaniem. Pan powinien być kaznodzieją, bo ma pan wszystkie zadatki na kaznodzieję. Przede wszystkim ma pan posturę kaznodziejską, taką, że musi pan stać pół metra od mikrofonu. No a poza tym gadanego ma pan takiego, jak powinien mieć kaznodzieja. No w każdym razie było bardzo sympatycznie i bracia, i siostry ze zborów tamtejszych. Niektórzy tutaj byli, inni nie. W każdym razie nas bardzo serdecznie pozdrawiają. Przypominam, kochani, że w sobotę mamy modlitwę przed Wieczerzą Pańską, tak jak to zawsze w pierwszą sobotę tygodnia, przy pierwszą sobotę miesiąca, a w niedzielę mamy Wieczerzę Pańską, tak jak zawsze w każdą pierwszą niedzielę. Więc przygotujcie się, jeśli ktoś może przyjść na tę modlitwę sobotnią, przyjdźcie. Jeśli nie możecie przyjść w sobotę, to pamiętajcie, w niedzielę także w 9:30 się spotykamy na nasze modlitwy przednabożeństwowe. Kto więc by mógł, bardzo serdecznie zapraszam. I dzisiaj przejdziemy do dalszego ciągu pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jeśli ktoś z was był, a wiem, że byliście w ubiegły wtorek, to rozważaliśmy dość długi rozdział 21, a dzisiaj przejdziemy do rozdziału 22. 22 rozdział jest trochę krótszy i w zasadzie zawiera tylko dwa tematy. Pierwszy z nich to ofiarowanie Izaaka, a więc tego chłopca, o którym mówiliśmy poprzedni wtorek, że się narodził, że wypełniła się Boża obietnica o narodzeniu się syna Sary i Abrahama, któremu nadano imię Izak. Śmiech, bo kiedy Sara się dowiedziała, że będzie rodzić, to się roześmiała. Wcześniej także Abraham, kiedy się dowiedział, że będzie ojcem, także się roześmiał. No i ten swój stan przekazali na swojego syna, nadając mu imię Izak, co znaczy śmiech, bo dosłownie w dosłownym tłumaczeniu słowo Izak znaczy śmiech. I 22 rozdział od 1 do 19 wiersza mówi o wydarzeniu wyjątkowym. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło i to się nigdy później nie zdarzyło. No, zdumienie budzi fakt, że Bóg każe ofiarować tego, na którego tak długo Abraham i Sara czekali. I właśnie 22 rozdział od 1 do 19 wiersza mówi o ofiarowaniu Izaaka i o tych wydarzeniach związanych z jego ofiarowaniem. Będziemy o tym za chwilę mówić. Natomiast od wiersza 20 do wiersza 24 Biblia powoli nas już wyprowadza z atmosfery związanej z Abrahamem, a zaczyna się uwaga przenosić na Izaaka. I po raz pierwszy tu się pojawia imię żony Izaaka, Rebeka. Więc powoli jakby światło z Abrahama zaczyna schodzić na Izaaka. Aż do tej pory cały czas Bóg wskazywał na Abrahama, mówiliśmy o Abrahamie. Wszystkie wydarzenia oscylowały wokół Abrahama. A teraz już powoli światło się zaczyna przenosić na następcę Abrahama, Izaaka. Ale zanim się to stanie, o czym czytamy już od wiersza 20, no rozdział 23, już powoli słońce nad rodziną Abrahama zaczyna zachodzić, bo w 24 rozdziale umiera Sara, jedna z bohaterek dotychczasowych naszych rozważań. A potem także dowiemy się o śmierci Abrahama, więc powoli, powoli, tak jak to jest w naszej codzienności. Rodzice, 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 a potem światło się przenosi, uwaga się przenosi na potomstwo, a rodzice niestety odchodzą w cień, niżej, jak śpiewamy w pieśni, niżej, niżej, aż niżej. No więc tak tutaj również jest, tak tutaj również jest, ale o tym będziemy mówić w późniejszym okresie. Dzisiaj jeszcze zastajemy żyjącą Sarę i zastajemy jeszcze żyjącego Abrahama. W związku z tym, jak powiedziałem, rozdział 22 dzieli się na dwa fragmenty. Pierwszy, ofiarowanie Izaaka, i już się zaczyna sygnał, już zapowiedź zmiany, przełomu, ale o tym będziemy mówić później. Warto jest się także z wielu powodów przyjrzeć temu 22 rozdziałowi, bo zawiera on wiele takich ciekawych informacji, a nawet kontrowersyjnych informacji. Kontrowersyjnych informacji. I jeśli my ich nie zrozumiemy, możemy mieć problem ze zrozumieniem Boga. Jak powiedziałem już na wstępie, no bo to się nigdy przedtem nie zdarzało, i później nie zdarzało, żeby Bóg zażądał od kogoś, by ojciec ofiarował swojego syna. W późniejszych rozdziałach, w późniejszych księgach Bóg wręcz potępiał tego rodzaju praktyki. Na przykład ci mieszkańcy Palestyny, czcili Molocha, Boga Molocha. A Bóg Moloch tym się charakteryzował, że miał bezustannie wyciągnięte ręce, pod którymi palił się ogień, bezustannie palił się ogień, i ludzie, żeby przebłagać tego straszliwie wyglądającego Boga Molocha, na te ręce nad ogniem rozciągnięte składali w ofierze swoje niemowlęta. I Bóg to w sposób radykalny potępił. Bóg w sposób radykalny przeciwko temu występował. Kazał zburzyć posąg Molocha. No a tu sobie sam każe ofiarować Izaaka. No więc jak powiadam, jest to trochę kontrowersyjny rozdział. Dlatego też musimy się mu w sposób w miarę szczegółowy przyjrzeć. I niech mi wolno będzie rozpocząć od wiersza pierwszego. Od wiersza pierwszego. Jeśli możemy go, mój drogi, wyświetlić, to bardzo proszę, 22 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, pierwszy wiersz. I popatrzcie, co tu jest napisane. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: oto ja. Zanim pójdziemy dalej, muszę tu pewną rzecz wyjaśnić. Starsze pokolenie jeszcze tak niedawno posługiwało się trochę inną Biblią niż ta, którą mamy. To jest tak zwana Biblia Warszawska, a więc nowsze tłumaczenie, tłumaczenie z lat 70. A do lat 70. posługiwaliśmy się i często jeszcze w domach widzę, w tych domach, gdzie są starsi ludzie, którzy już wcześniej zaczęli czytać Biblię, posługują się i posługiwali się tak zwaną Biblią Gdańską. A więc tym starszym tłumaczeniem, tłumaczonym jeszcze gdzieś w XV czy XVI wieku, tak zwaną Biblią Gdańską. I jeśli ktoś się przyzwyczaił do tamtej Biblii Gdańskiej, to w wierszu pierwszym mogliście czytać, a jeśli ją macie w domu, to możecie czytać inne trochę tłumaczenie. Posłuchajcie jakie. To, gdy się stało, tu jest po tych wydarzeniach, to, gdy się stało, i akcentuję teraz zwrot, wyraz, który znajduje się w Biblii Gdańskiej, który powodował i powoduje, jeśli się tamtą Biblią posługujemy, albo jeśli tamtą Biblię pamiętamy, trochę zamieszania w naszym zrozumieniu. Bo oto w starym tym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, ja to dosłownie cytuję, jest tak napisane. To, gdy się stało, kusił Bóg Abrahama i rzekł do niego: Abrahamie, Abrahamie. A Abraham odpowiedział: otom ja. Zwracam uwagę, kochani, na słowo kusił. Kusił Bóg Abrahama. Na szczęście tłumacze, tłumacząc Biblię warszawską, oddali to innym słowem. Wystawił Bóg Abrahama na próbę. Albo tak jak mówi jeszcze inne tłumaczenie, Bóg Abrahama testował, sprawdzał, No więc jeśli ktoś był przyzwyczajony do starej Biblii, to pamięta, że tam jest kusił. Ja też zresztą pamiętam tamten zwrot, tamto wyrażenie, kusił Bóg Abrahama. No więc rodzi się bardzo ważne pytanie. Czy rzeczywiście Bóg kusił Abrahama? Tak jak mówi stare tłumaczenie? Bo jeśli tak, jeśli Bóg kusił Abrahama, to oznaczałoby to, że pokusy, kuszenie pochodzi od Boga. Że Bóg jest autorem pokus, kuszenia. Gdybyśmy ten sposób rozumowania przyjęli, że pokusy przychodzą od Boga, że Bóg kusi, a więc że Bóg jest autorem kuszenia, źródłem kuszenia, to mielibyśmy konflikt. To musielibyśmy powiedzieć, że Biblia jest, nie zgadza się, że między jednymi twierdzeniami Biblii, a drugimi jest konflikt, jest sprzeczność. Bo gdy otwieramy list Jakuba w Nowym Testamencie, kochani, to Jakub w sposób zdecydowany zaprzecza, przeczy temu, że Bóg kogokolwiek kusi. Oto w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, w wierszu 13 czytamy tak. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. No więc zauważcie, że jest tu sprzeczność, bo tu się mówi, że Bóg kusił Abrahama, a więc że Abraham był kuszony przez Boga, a tam się mówi, że Bóg nikogo nie kusi. Poza tym Biblia, praktycznie cała Biblia kusicielem, wiecie kogo nazywa? Kto jest kusicielem? Biblia nazywa kusicielem szatana, a nie Boga. A więc to nie Bóg kusi, ale powiedzmy otwarcie, szatan kusi. Jedno z jego imion, jedno z imion szatana jest jakie? Kusiciel. Na przykład w pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 3, wierszu 5, apostoł Paweł pisze tak. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale, w 5 wierszu Paweł pisze tak. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, chodzi o Tymoteusza, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel. Aby czasem nie zwiódł was kusiciel. A więc szatan występuje w Biblii jako kusiciel. Jego zadaniem, jego rola sprowadza się do kuszenia. Nikt chyba nie zaprzeczy, że to właśnie on skusił Ewę. Że to on kusił Ewę, o czym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale, kiedy kusi Ewę. Nikt też nie podlega to też dyskusji, żadnym wątpliwościom, że to on skusił Dawida, aby policzył Izraela. Pamiętacie ten zwrot? I wystąpił szatan przeciwko Dawidowi i skusił go, namówił go do policzenia Izraela, co się potem tragicznie zakończyło. Także on kusił za pośrednictwem apostoła Piotra, namawiając Jezusa, żeby nie poszedł na krzyż, żeby ominął krzyż. A więc, bracia i siostry, to nie Bóg kusi. Musimy sobie od razu wyraźnie powiedzieć. Nigdzie nie czytamy w Biblii, aby Bóg kusił człowieka. Bo ilekroć razy czytamy o pokusie, to jest to zawsze nakłanianie do czegoś grzesznego, czegoś złego, czegoś wbrew woli Bożej. Niech więc nikt nie mówi, że Bóg go kusi, że Bóg go skusił. Choć, tak jak mówię, stare tłumaczenie Biblii może sugerować, że to Bóg kusił Abrahama, ale to jest wyjątkowo niezgrabne, niezręczne tłumaczenie. Bóg nikogo nie kusi, bo pokuszenie ma zawsze wydźwięk negatywny, zły. W związku z tym, że pokuszenie nie pochodzi od Boga, ale od szatana, wierzący ludzie są wzywani, jest pod ich adresem kierowany apel, aby dawali odpór kusicielowi, aby nie ulegali pokusom, ale dawali odpór, a więc aby się sprzeciwiali pokusom. Jeszcze raz powtarzam, gdyby więc zakładać, że pokusy pochodzą od Boga, to sprzeciwianie się im byłoby aktem nieposłuszeństwa, wyrazem sprzeciwiania się woli Bożej. A zatem przyjmijmy do wiadomości, i nigdy tak nie myślmy, że pokusy pochodzą od Boga, pokusy pochodzą od złego. Pokusa to jest nakłanianie do czegoś złego, do czegoś, co nie jest godziwe, i w związku z tym pokusą w sposób kategoryczny zawsze się trzeba sprzeciwiać. Ale trzeba zrobić rozdział, trzeba zrobić wyraźny podział istniejący między pokusą a testem, a próbą. I w związku z tym o Abrahamie nie możemy powiedzieć, że on był kuszony. O Abrahamie możemy powiedzieć, że był wypróbowywany, był testowany, był doświadczany. I próby, testy, doświadczenia pochodzą od Boga, bo tu było wyraźnie napisane, że Bóg testował, Bóg wypróbowywał, Bóg sprawdzał Abrahama. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. A więc uczyjmy bardzo wyraźne rozróżnienie. Pokusa jest czymś złym, zawsze utożsamiana z szatanem, to on kusi do zła, to on kusi do tego, on kusi do sprzeciwiania się temu, on kusi do nieprzebaczania, on kusi do zawziętości, on kusi. On jest bowiem kusicielem. I pokusom należy dawać zdecydowany odpór. Ale czymś innym jest próba, jest doświadczenie, jest test. I zasadniczo próby pochodzą od Boga. Zasadniczo każdym razem próby pochodziły od Boga, doświadczenia pochodziły od Boga. Boże Słowo nam nawet nakazuje za największą radość, bracia, miejcie, gdy rozmaite próby przechodzicie. A więc wierzący człowiek z próby nie powinien się prób obawiać, ani unikać, ponieważ próby pochodzą od Boga i zawsze mają ukierunkowanie, zawsze mają założenie pozytywne. Pokusa zawsze wiedzie do złego, natomiast próba, w zależności od naszej postawy w próbie, zawsze prowadzi ku lepszemu, o czym za chwilę będziemy mówić. I zasadniczo, jeszcze raz powtarzam, próby utożsamiane są z Bogiem. Bóg nas próbuje. Powiada apostoł Piotr, że wiara nasza musi być tak samo w ogniu doświadczana, jak doświadczane jest w ogniu złoto. Aby wiara wasza, pisze Piotr, doświadczona okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowywane. A więc prawda jest taka, że Bóg wierzącego nigdy nie kusi, natomiast Bóg poddaje go próbie. Bóg przeprowadza nas przez próby. I w tym momencie chcę w sposób kategoryczny sprzeciwić się nauczaniom, które się także szerzy gdzieniegdzie w kręgach chrześcijańskich, mówiące, że prawdziwy chrześcijanin, wierzący chrześcijanin, który niczego nie przeskrobał w cudzysłowie, nie powinien przechodzić przez doświadczenia i próby. Jest to niebiblijne nauczanie, absolutnie niebiblijne nauczanie. I oto, że posłużę się pewnym przykładem. W pewnej rodzinie, w pewnym wierzącym małżeństwie urodziło się kalekie dziecko, co się zdarza w najlepiej wierzących rodzinach. I ci rodzice mieli wyrzuty sumienia, zastanawiali się, bo też tak ich nauczano, że musieli albo czymś zgrzeszyć, że urodziło się to kalekie dziecko, albo że mają małą wiarę, bo gdyby mieli większą wiarę, to dziecko byłoby uzdrowione. I z tymi dylematami, z tymi wątpliwościami, kiedyś przyszli do swojego pastora i pytają: pastorze, powiedz nam, dlaczego Bóg nas ukarał? Dlaczego akurat nam się to zdarzyło, że nasze dziecko się urodziło się kalekie? Dlaczego? Wytłumacz nam, dlaczego Bóg z nami tak postąpił? A pastor się zamyślił przez chwilę i powiedział: bo widzicie, widocznie Bóg uznał, że nikt inny nie był godny, aby wychowywać to dziecko, dlatego wam je powierzył. Bo gdyby powierzył je komu innemu, to nie wiadomo, co oni by z tym dzieckiem zrobili. Albo by się ich wiara zachwiała, albo nie wiadomo, co z tym dzieckiem by zrobili. Dlatego Bóg powierzył wam. Wam, ponieważ uznał was za godnych, uznał was za ludzi dostatecznie przygotowanych, godnych, aby wychowywać to dziecko. Innym go nie powierzył, bo się bał o reakcję innych. My tak często patrzymy na kogoś, kto przechodzi przez próby, że coś tam, ktoś tam, a nie wiadomo jak. Ale to bardzo często było właśnie odwrotnie. Zresztą to za chwilę będzie wynikać z Bożego Słowa, że Bóg przeprowadza nas przez próby, i próby to nie jest dowód jakiegoś naszej gorszej pozycji w oczach Boga. Nie, przez próby nie przychodzi byle kto. Przez próby przychodzi ten, kto jest, o kim Bóg wie, że jest godny, żeby przechodzić przez próbę. Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie. Nie każdy przechodzi przez próbę. Nawet Słowo Boże powiada: jeśli wy przez próby nie przechodzicie, to jesteście bękartami, a nie dziećmi. Bo dzieci przechodzą przez próbę. A zatem, jeśli wierzący przechodzi przez próbę, to znaczy, że Bóg ma jakiś cel Coś chce w życiu tego człowieka osiągnąć, a co to będziemy za chwilę mówić. I w związku z tym przygotowuje go przez te próby do tego zadania, które Bóg chce w nim osiągnąć. A więc generalnie mówi się, że próby, przez które przechodzimy, doświadczenia, przez które przechodzimy, mają trzy główne cele. Mają trzy główne cele. Jakie? Ukorzyć nas, pozbawić nas dumy, pozbawić nas zarozumiałości, pozbawić nas cielesnej pewności siebie. A więc próba, doświadczenie ma za zadanie usunąć z nas nasze zadufanie, naszą zarozumiałość i naszą cielesność. Ludzie, którzy przechodzili przez próbę, przez próby i doświadczenia, w końcu są, okazują się być ludźmi pokornymi, wyciszonymi, uniżonymi. Niech mi wolno będzie przywołać na pamięć wam, przypomnieć wam pewnego zarozumiałego króla babilońskiego. Pewnie już wiecie, kogo mam na myśli. Mam na myśli Nabuchodonozora, który rzeczywiście dużo osiągnął. Podbił praktycznie cały ówczesny świat. Wybudował potężne miasto Babilon. Przepiękne miasto Babilon. I pamiętacie, jednego wieczoru czy jednego dnia wyszedł sobie na taras swojego pałacu, popatrzył na to roziskrzone milionami, tysiącami świateł miasto i powiedział: czyż to nie jest Babilon, który zbudowałem? Czyż moja ręka tego wszystkiego nie uczyniła? To jest zapisane w księdze Daniela w 4 rozdziale. I patrzył tak z dumą na to, co osiągnął. I patrzył z dumą na to, czego dokonał. Ale zaraz mu Bóg powiedział. Zaraz mu Bóg powiedział: pójdziesz teraz do szkoły jakiej? Pokory. Muszę cię nauczyć pokory. Przez 7 lat będziesz wyrzucony, odizolowany, jak krowa trawą się będziesz pasł. Włosy ci wyrosną jak kądziele, paznokcie jak pióra. I ta pycha doprowadziła go do szaleństwa, można by było powiedzieć. I w związku z tym, jako obłąkanego, wyrzucono go z pałaców, wyrzucono go z Babilonu i rzeczywiście gdzieś tam na pastwiskach ze zwierzętami przez 7 lat przebywał ten biedny, zarozumiały człowiek. Ale dlaczego? Pycha go do tego doprowadziła, zarozumiałość go do tego doprowadziła, a Bóg chciał go nauczyć pokory. I co w związku z tym? Przez 7 lat jak zwierzę się pasł. Ale w tym wszystkim, co przeżywał, jednego dnia podniósł swoje oczy ku górze i doszedł do wniosku, że sprawcą wszystkiego, kimś, kto mu pomógł osiągnąć to wszystko, co on osiągnął, nie była jego zdolność, nie była jego siła, ale był Bóg. Bóg Wszechmogący. I ten pogański król zrozumiał, że to wszystko, co osiągnął, zawdzięcza Bogu. I tam jest nawet napisane, że od tego czasu Wszechmogącego chwalił, od tego czasu Wszechmogącego wielbił, ponieważ zrozumiał, że to wszystko zawdzięcza Jemu. Prawda? A więc ta próba pomogła mu w zrozumieniu prawdy. Ta próba pomogła mu w osiągnięciu dobra. Możemy o innym kimś sobie przypomnieć. Mojżesz, wychowany na dworze faraona, syn córki faraona. Źródła pozabiblijne powiadają, że był generałem, pierwszym generałem wojsk faraona. I że to jemu faraon powierzał dowodzenie wojskami przy zdobywaniu innych państw. I praktycznie rzecz biorąc, imię Mojżesz było na ustach całego Egiptu. Mojżesz, Mojżesz, Mojżesz. przywódca, generał, marszałek armii podbił Etiopię, powiadają źródła pozabiblijne. I wydawało mu się, że w związku z tym on wszystko może. Wydawało mu się, że wszystko może, a gdzieś tam w jego sercu tliła się świadomość, że jest dzieckiem Izraela, że jego ród, jego korzenie sięgają do Izraela. I pamiętacie, kiedy jednego dnia już pełen dostojeństwa i chwały szedł i zobaczył, że któryś tam Egipcjanin znęca się nad Izraelitą, nad jego współbratem, choć nikt o tym nie wiedział. Pamiętacie, co się wydarzyło? Napadł na tego człowieka i zabił go. No a potem już się wydarzenia potoczyły bardzo szybko. Potem się wydarzenia potoczyły tak szybko, że przestraszony o swój byt musiał uciekać. I przez 40 lat tam na pustyni, pasąc owce swojego ojca, swojego teścia, kapłana midiańskiego, Bóg jak gdyby łamał jego pychę, jego zarozumiałość, przygotowując go do służby. A więc zauważcie, że tu znowu jest w grę, wchodzi przechodzenie przez próby, przez doświadczenia, aby go przygotować ku czemuś lepszemu. Dalej, próby mają także jeszcze inne zadanie. Pokazać człowiekowi, co kryje się w tajnikach jego serca, w głębinach jego serca. Nam się tylko tak wydaje, że my wszystko o sobie wiemy. Ale nam się tylko tak wydaje. Myślimy o sobie nie tak, albo bardzo często nie tak, jak naprawdę wyglądamy. Wystarczy, że nam ktoś nadepnie na gnioty, to się wtedy zaraz okazuje, że nawet nie myśleliśmy, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. A więc nie wiemy dokładnie, tak naprawdę nie wiemy, a nawet jeśli przypuszczamy, to ukrywamy całą prawdę o nas. I ta prawda o nas wychodzi dopiero właśnie w próbach, w doświadczeniach. Ta prawda wychodzi w próbach i poprzez próby możemy poznawać głębiny naszych serc. Po trzecie, próby mają także za zadanie, Bóg się chce przekonać, może tak powiedzmy, chociaż nie jest to ścisłe powiedzenie, Bóg się chce przekonać, jak się zachowamy, jak zareagujemy, czy będziemy Mu bez reszty ufać, kiedy nastąpi próba, czy też będziemy zachowywać się jak przestraszone dziecko, krzyczeć, lamentować, rozpaczać. Bóg się chciał przekonać, jak zareaguje Abraham. Bóg chciał się przekonać, jak zareaguje Hiob. I dlatego te próby przechodzili przez te próby. Jeszcze raz powtarzam, gdyby Bóg, a Bóg przecież wszystko wie, gdyby Bóg doszedł do wniosku, że podczas tej próby Hiob się załamie, że podczas tej próby Abraham się załamie, nigdy by ich przez te próby nie przeprowadzał. Ale Bóg wiedział, że może sobie pozwolić na tę próbę zarówno w stosunku do Abrahama, jak i Hioba, ponieważ wiedział, że oni przez te próby przejdą zwycięsko i w ten sposób zamknie oskarżenia szatana, po pierwsze, a po drugie, ci ludzie po przejściu tych prób osiągną jeszcze większe błogosławieństwo. I bardzo często jest tak, że przed osiągnięciem jeszcze większego błogosławieństwa najpierw są doliny. Zanim wyjdziemy na szczyty, musimy najpierw przejść przez doliny. Dopiero wtedy możemy osiągnąć szczyty. I w tych dolinach Bóg jak gdyby sprawdza nasze do Niego zaufanie. I po zwycięskim przejściu przez próbę zwykle następowały zdwojone błogosławieństwa. Jeśli ludzie, którzy przez te próby przechodzili, przeszli je zwycięsko, wtedy w podwójny sposób, jeśli nie jeszcze większy, byli błogosławieni. No chciałbym was zapytać, ile osiągnął Hiob, gdy przeszedł przez swoją dolinę prób i doświadczeń? W podwójny sposób. W księdze Hioba w 42 rozdziale od 12 do 17 wiersza czytamy, że Bóg dał Hiobowi więcej niż miał przed tą katastrofą, jaka nastąpiła. Że Bóg dał mu więcej niż miał, więcej synów, więcej córek, więcej bydła, dlatego że przeszedł zwycięsko przez te wszystkie próby i doświadczenia. To samo dotyczy Izraela. Biblia mówi o tym wyraźnie w 8 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, że Bóg więcej dawał, że Bóg chciał im dać więcej, dlatego przeprowadzał ich przez próby i doświadczenia. A więc, bracia kochani i drogie siostry, próba jest więc często niczym innym, jak przygotowaniem nas na przyjęcie obfitszego błogosławieństwa lub abyśmy byli jeszcze większym niż do tej pory błogosławieństwem. Dlatego Bóg nas przeprowadza przez próby. Przypomnę wam Józefa, którego Bóg przygotowywał na wybawcę dla Izraela, dla całego Izraela, dla całego Egiptu. Bóg go przygotowywał, aby był wybawcą dla całego Egiptu i dla całego dla Jakuba i jego synów, jego braci. I w jaki sposób go Bóg przygotowywał? No wystarczy sobie przypomnieć, przez jakież to próby Bóg prowadził Józefa. Ponieważ przygotowywał go do tego, kim miał być, tak jak powiedziałem. Również Bóg wiedział, kim będzie Mojżesz, że będzie przywódcą największego narodu, że wyprowadzi prawie 2 miliony ludzi z niewoli. I w związku z tym Bóg go także przygotowywał. Najpierw przechodził przez odrzucenie tych, których miał oswobodzić, a potem go uczynił przywódcą tych, którzy go odrzucili. A Dawid, on także przecież miał być wybawcą Izraela od Filistynów i innych narodów. Miał rozbudować państwo Izraela, ale najpierw musiał przejść przez próbę odrzucenia. A więc jeszcze raz powtarzam, próby, przez które przechodzimy, nie należy, nie wolno traktować jako kara. Nie wolno traktować jako odrzucenie od Boga. Nie, próby należy raczej traktować jako dowód Bożego zaufania i przygotowania nas do czegoś większego. Błogosławieni jesteście, powiada Boże Słowo, jeśli różne próby przechodzicie. Bo w ten sposób Bóg przygotowuje nasz charakter, nas, do większych jeszcze błogosławieństw niż te, któreśmy do tej pory otrzymywali. Ja wiem, że swego czasu już na ten temat mówiłem, ale Słowo Boże ma to do siebie, że powtarza i powtarza i powtarza, ponieważ człowiek jest tak skonstruowany, że i tak za chwilę zapomni. I w związku z tym powtórzę się, jeśli chodzi o próby, bo chciałbym teraz przypomnieć wam, przez jakie to próby my, jako wierzący ludzie, najczęściej przechodzimy. Jakie to Boże walce przetaczają się po naszym życiu, jakie to Boże próby my przechodzimy. Ale zanim o nich powiem, to powiem tak. Chciałbym na wstępie podkreślić, i to sobie zapamiętajcie, że większość dzieci Bożych, szczerych, wierzących ludzi, większość dzieci Bożych przechodziła przez próby. Postarajcie się sobie przypomnieć kogoś, kto nie przychodził przez próby, jako będąc szczerym dzieckiem Bożym. Kto? Paweł nie przychodził przez próby? Piotr nie przychodził przez próby? Mojżesz nie przychodził przez próby? Abraham nie przychodził przez próbę? Wystawił Bóg Abrahama na próbę. A więc większość dzieci Bożych przechodziła przez próby. Nawet Boży Syn, Jezus Chrystus, przechodził przez próby. Jeśli nie przechodzili przez próby, jeśli nie mogą powiedzieć o czasie przeszłym, to przechodzą przez próby. Ilu spośród nas może dzisiaj o sobie powiedzieć: tak, bracie pastorze, przechodzę przez próbę. Jestem akurat w centrum zawieruchy. Jestem akurat w centrum prób. No, a jeśliście nie przechodzili i nie przechodzicie, to mam dla was pocieszającą wiadomość. Będziecie przechodzić przez próby. Cieszcie się, bo Biblia mówi: za największą radość, bracia, miejcie, jeśli różne próby przechodzicie. No więc nastaw się na to, że będziesz przechodził przez próbę. Ale jeszcze raz powtarzam, próby, przez które przechodzimy, nie są dowodem utraty łaski w oczach Bożych. Próby, przez które przechodziliśmy, przechodzimy albo przechodzić będziemy, nie są także dowodem odrzucenia lub kary. Są, jeszcze raz powtarzam, raczej dowodem Bożego zaufania i miłości. A więc próby to nie jest coś, w naszych oczach to jest coś złego, ale w oczach Bożych to jest błogosławieństwo. Chciałbym wam przypomnieć dwóch braci. Wyszli z tego samego łona. Mieli tego samego ojca i tę samą matkę. Nie wiem, czy już kojarzycie, kogo mam na myśli. Mam na myśli Ezawa i mam na myśli Jakuba. Tych dwóch, chyba pierwszych na stronicach Biblii bliźniaków. Wychowani w tej samej rodzinie, z tego samego łona wyszli. I teraz posłuchajcie, co mówi o nich Biblia. W liście apostoła Pawła do Rzymian, w rozdziale 9, spotykamy zdumiewające świadectwo o tych dwóch braciach. Bo oto Biblia powiada, jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem zgardziłem. I teraz pomyślcie przez chwilę. Skoro Bóg umiłował Jakuba, skoro Bóg otoczył Jakuba płaszczem swojej miłości, to powinniśmy myśleć o Jakubie jako o kimś, komu się powodziło jak u Pana Boga za przysłowiowymi drzwiami. Natomiast skoro Bóg wzgardził Ezawem, to ten człowiek powinien mieć bezustannie problem za problemem. Ale gdy czytamy ich biografię, gdy czytamy ich życiorysy, to sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie. O Ezawie nic nie czytamy. A w zasadzie czytamy, że on nie przeżywał żadnych problemów, że nie był przesiewany, że nie był doświadczany. On sobie żył jak, no, nie u Pana Boga za drzwiami, ale żył sobie bez problemów. Natomiast popatrzcie na Jakuba. Musiał uciekać z domu do swojego w przyszłości teścia Labana. A ten go dopiero wykorzystał. Trafił swój na swego, nie? 7 lat za jedną, 7 lat za drugą, a potem 7 lat jeszcze za owce. 21 lat parobkiem. No wyobraźcie sobie. A potem, gdy chciał wyjść, to myślicie, że wychodził z trąbami, że trąbiono, że słano mu kwiaty pod nogi? Uciekał jak złodziej. I gdy uciekał jak złodziej, jak człowiek, który coś złego uczynił, dowiedział się, że jego teść Laban ze swoimi sługami biegnie za nim. A za chwilę dowiedział się, że z drugiej strony nadchodzi z ponad prawie 400 żołnierzami jego brat Ezaw. Więc zauważcie, a ledwo się jakoś uporał z tym problemem, dowiaduje się, że jego córka została zgwałcona. Jeszcze dobrze sobie z tym nie poradził, jak jego dwaj synowie przypięli miecze i wymordowali całe miasto. Zohydzili go w oczach całej, w wszystkich miejscowości. I gdy tak śledzimy życie Jakuba, popatrzcie, za chwilę dowiaduje się, że Józef został rozszarpany przez dzikie zwierzęta. No, za dużo aż tego wszystkiego spadło na jedną głowę. I wy mi mówicie, że takiego człowieka Bóg umiłował? Że to był umiłowany człowiek przez Boga, że Bóg go umiłował? No to nie wy mi mówicie, Boże Słowo to mówi. Nie mam podstaw, żeby nie wierzyć w to. O Ezawie i jego próbach nic nie czytamy. Natomiast próby Jakuba, no, krok w krok idą za nim. Nie ma praktycznie dnia, który by nie obfitował w różnego rodzaju próby. Bo Boże Słowo powiada, że za największą radość miejcie, bracia, gdy różne próby przechodzicie. Jeśli prób nie przechodzicie, to znaczy, że jesteście dziećmi nieprawego łoża. Ale coś niezwykłego czytamy o Jakubie. Ja już też kiedyś o tym mówiłem. Ten stary człowiek, już będąc starym człowiekiem, zgarbiałym człowiekiem, ten człowiek, który przechodził przez tyle prób i doświadczeń, gdy już był bardzo, bardzo sędziwy, przez swojego syna Józefa został sprowadzony dokąd? Do Egiptu. I pamiętacie, że Józef przyprowadził go na dwór Faraona, aby go przedstawić królowi najpotężniejszego państwa, jakim był wówczas Egipt. I zwykle to tak bywało, że i Biblia o tym mówi, że większy błogosławi mniejszego. A więc należałoby się spodziewać, że teraz Faraon, będąc w otoczeniu całej świty królewskiej, podejdzie do Jakuba i włoży na niego rękę i powie: starcze, życzę ci wszystkiego dobrego. Ale tam jest napisane zupełnie odwrotnie. Kiedy się spotkali Jakub z Faraonem, to Jakub wkłada swoje ręce, by błogosławić Faraona, a większy udziela błogosławieństwa mniejszemu, nie mniejszy większemu. Okazuje się, że te doświadczenia, te próby, które przechodził Jakub, spowodowały, że on był kimś większym niż Faraon. Nie większy fizycznie, cieleśnie. Bo ten miał i armię do dyspozycji, i koronę, i berło, i cokolwiek jeszcze, i generałów. A to pastuch z pól betlejemskich. Człowiek, który przechodził przez doliny raz po raz, który przeżywał tyle różnych problemów teraz. Ten duchowy mocarz, którego moc kształtowała się w próbach i doświadczeniach, wyciąga swoje ręce, by wkładać, może one się i trzęsły już ze starości, ale wkłada swoje ręce na Faraona, aby błogosławić. Większy błogosławi mniejszego. A tu jest napisane, że Bóg umiłował Jakuba, a Ezawem zgardził. No więc Jakub był tym, który przechodził przez rozliczne próby. Te próby go ukształtowały, kształtowały jego charakter, kształtowały jego osobowość. I tak jak powiedziałem, no mamy chwilę jeszcze czasu, ja wiem, że zmarzliście, bo jest dość chłodno, ale bądźcie jeszcze cierpliwi przez moment. Przez jakie to próby przechodzimy? Jakie to są te typowe testy, próby, przez które my jako dzieci Boże przechodzimy? Skoro już mówimy dzisiaj o próbach, ponieważ czytaliśmy, że Bóg wypróbowywał Abrahama, w jaki sposób Bóg nas wypróbowuje? Te próby, te testy, przez które my przechodzimy, można podzielić na 5 różnych grup. Na 5 różnych grup. Pierwsza z nich to test czasu. Test czasu, próba czasu. Jest to, muszę powiedzieć, bardzo trudna próba. I trudna jest zwłaszcza dla choleryków i pracocholików. A więc takich, których ponosi, żeby coś robić. Nie wiem, czy się przyłapaliście na czymś takim. Ja się czasem przyłapuję. Nie wiem, czy jestem pracocholikiem, czy cholerykiem. Nie, cholerykiem na pewno nie. Może raczej to drugie, chociaż też nie. Ale czasem jest tak, że zaczynam się o coś modlić, skupiać przed Panem i nagle mi się przypomina, że ja jeszcze listu tam nie napisałem, a tam nie odpowiedziałem. I co się dzieje? Nie wiem, wy tego nie znacie, wy tego nie przeżywacie pewnie. Albo coś jeszcze nie zrobiłem. No po prostu to mnie podnosi z kolan. Zaraz mi... No jeśli ty tego już teraz nie zrobisz, to zapomnisz. I przerywam nawet społeczność z Bogiem, żeby załatwić tę sprawę. No ale to się nie godzi. To, To jest tak, jakbym z wami rozmawiał, a wiesz co, zostawiam cię, bo muszę na chwilę coś tam pójść załatwić. To byłoby nieuczciwe, to brak szacunku. I nieraz sobie robię zarzuty. No słuchaj, jak ty Boga traktujesz? Tu się modlisz, tu już z nim rozmawiasz, a nagle ci się coś przypomina i ty jako pracoholik biegniesz, żeby to tam zrobić? To poczeka. Z tym się nic nie stanie. Nie przerywaj społeczności z Bogiem. No ale to jest próba czasu. Próba czasu polegająca na tym, że nie potrafimy czekać do końca. I widzicie, tej próby nie przeszedł Abraham. Tej próby nie przeszedł Saul. Tej próby nie zdali uczniowie. Na czym, dlaczego nie Abraham jej nie przeszedł? No bo przecież, kochani, no Bóg mu powiedział, twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski. To było tak i amen. Bo to nie powiedział człowiek, to powiedział kto? Bóg. Więc Abraham mógł zapuścić korzenie i powiedzieć, tu stoję i stąd się nie ruszę. Sara, nie kuź mnie. Sara, daj spokój. Bóg powiedział i to się stanie. No ale nie przeszedł próby, bo kiedy Sara mu zaproponowała Hagar, on poszedł na ten lep. Nie przeszedł próby czasu. Po prostu nie wytrzymał próby czasu. To, że kogoś Bóg powołuje do służby, na przykład pastorskiej, to nie znaczy, że to się musi już stać teraz. Chwileczkę, chłopie, usiądź sobie, czekaj, aż przyjdzie odpowiedni czas. To, że chcesz wyjść za mąż, to nie oznacza, że mając lat 14 już musisz się trwożliwie oglądać za chłopakami. To, że masz lat 18, nie znaczy, że już musisz wpadać w kompleksy, że wszyscy inni mają dziewczyny, a ty jeszcze nie masz. Chłopie, usiądź sobie i czekaj. Prawda? Bo u Boga jest tak właśnie, że wszystko ma swój czas. Przyjdzie czas i na ciebie. Przyjdzie na ciebie. Niektórzy niestety nie wytrzymują próby czasu. Przyspieszają, robią, inicjują, cholerycy. No już muszę, bo jeśli to zrobię, jeśli to się teraz już nie zrobię dzisiaj, to jutro może być za późno. To diabeł popycha. Pamiętajcie, Bóg nigdy nie przyspiesza. Błogosławieni, którzy czekają na Pana. Błogosławieni, którzy czekają na Pana. Właściwa rzecz we właściwym czasie. Nie przyspieszajmy, czekajmy na Pana. Saul też tej próby nie przeszedł. Z Samuelem, przypomnijcie sobie wydarzenie. Samuel powiedział, przyjdę, zanim wyruszysz do walki, ja przyjdę i złożymy ofiarę. No ale Saul widzi, wojska filistyńskie już nadciągają, Samuela ciągle nie ma, a tu by trzeba było już ofiarę składać, już mu się zaczęły trząść ręce z niecierpliwości. A skoro Samuela nie było, wziął ofiarę i złożył sam. I w tym momencie przyszedł Samuel i powiadał, głupiuś zrobił, Bóg odebrał ci w związku z tym królestwo i przekazał je komuś godniejszemu. Uczmy się czekać na Pana. Uczniowie nie także, kiedy Pana ukrzyżowali, oni się rozproszyli, choć wiedzieli, że to się stanie. Czekaj na Pana. Pan nigdy nie przychodzi za późno, ale też nigdy nie przychodzi za wcześnie. Czegoż dowodem jest nasze nieczekanie na Pana? Jest dowodem braku zaufania. Jest dowodem braku zaufania. A więc pierwsza próba, przez którą bardzo często dzieci Boże przechodzą, to próba czasu. Bóg ich chce nauczyć wyciszenia, wyczekiwania i zaufania. Niestety czasem, tak jak to powiedział kiedyś nasz były prezydent, bierzcie inicjatywę w swoje ręce. Biorą inicjatywę w swoje ręce i przegrywają. Wychodzą za mąż, za kogo nie powinni wyjść, a potem kłopoty. Tak. Żenią się z kim się nie powinni byli żenić, a potem kłopoty. Robią, co robić nie powinni. Nie potrafimy czekać w nadziei, w kompletnym zaufaniu na Pana. No i teraz pomyślcie, jak wyszło to Abrahamowi, na dobre czy na złe? Jak wyszło to w ogóle narodowi Bożemu, pokoleniu Izaaka, to co zrobił Abraham, nie czekając na Pana, płodząc Ismaela? No sama Biblia powiada, że to był człowiek dziki i ta jego dzikość przez wieki trwa i cały problem Izraela właśnie bierze się stąd. Otoczony milionami dzikich ludzi, cały problem stąd. A wszystko zaczęło się, że w tym momencie Abraham nie przeszedł próby. Dlatego Bóg dopuścił drugą próbę. Skoro tam nie zdałeś egzaminu, spróbujemy drugi raz. Spróbujemy drugi raz. Ja już kończę, ale z tym próbowaniem drugi raz, następny raz będziemy mówić dalej, ja już kiedyś mówiłem, jak to nas, mnie, was nie, bo wy jesteście za młodzi, ale mnie leczono, jak mnie leczono zęby, kiedy miałem lat 14-15. Pamiętacie? Nie pamiętacie, to uważam, wam muszę powiedzieć, żebyście się rozgrzali siedząc. Wtedy nie było takich cichobieżnych i szybkobieżnych maszyn do borowania jak dzisiaj. Nie wiem, kto z was siedział na takim krześle jak ja. To było coś takiego jak kołowrotek do przędzenia wełny, przędzenia przędzy. Pamiętacie te czasy? No, widzicie, przynajmniej parę osób pamięta. Szło się do pani dentystki, a tam asystentka pani dentystki miała taki pedał i tam się koło kręciło i tam jakaś nić gdzieś tam do tego wiertła i ta pani asystentka naciskała na ten pedał, koło się kręciło, a pani dentystka odpowiednio borowała. I tam była taka pani dentystka i miała taką panią asystentkę, ale jak to kobiety, lubiały dużo gadać. W ogóle lubią dużo gadać. No więc jak się do nich przyszło, no to pani dentystka włożyła tam to odpowiednie miejsce, ten przyrząd do wiercenia, a ta naciskała. Ale zaczęła opowiadać, jak to wczoraj gotowała obiad i się jej przypaliło. I zapomniała, że nogę zatrzymała w pół drogi. I to wiertło tak bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu. I znowu nacisnęła. A wie pani co? I znowu zapomniała, że naciskała. A człowiek siedział na tym krześle i myślał, żebyś już wreszcie, kobieto, skończyła. Jakiż byłem uradowany, że ona odłożyła wiertło i wzięła tam no, ten wziernik i zaczęła tam oglądać. Jaki byłem uradowany. Ale słyszę, że ona znowu tam grzebie po wiertłach. I znowu. I okazuje się, że każde następne wiertło było gorsze. Ostrzejszy. Wierciła. Ach, aż wreszcie skończyła. Jaki byłem szczęśliwy, że skończyła. Ale potem, kiedy się nawróciłem, pomyślałem, Bóg stosuje taką samą metodę. Jeśli za pierwszym razem nie da się oczyścić, wyczyścić, zrobić, uszlachetnić, no to co robi? Bierze następne wiertło. Ostrzejsze. I wierci znowu. I jeśli to się nie uda, no to wierci następny raz. Izraelici przez 40 lat przechodzili przez takie wiercenie i w końcu Bóg powiedział, nie, tego zęba się nie da uleczyć. Trzeba go usunąć, a urośnie nowy. Tak bardzo często bywa z nami. Bóg chce zmienić nasz charakter, zmienić nasz sposób myślenia i tak dalej. I stosuje różne próby, w tym także próby czasu. Chce nas nauczyć pokornego, cichego oczekiwania, ale jeśli my uciekamy z krzesła, no to on znajdzie sposób, żeby nas tam znowu posadzić. A więc jeśli nie chcecie przechodzić tej gehenny, jaką ja przechodziłem, pozwólcie, żeby wszystko oczyścił za pierwszym razem. Już drugi raz nie trzeba będzie siadać. Następnym razem. To niestety nie będzie przyszły wtorek, bo przyszły wtorek mam wyjazd do Warszawy na posiedzenie Naczelnej Rady Kościoła, ale za 2 tygodnie wrócimy z powrotem do prób, przez które my jako dzieci Boże przechodzimy. przez które my przechodzimy, a dzisiaj zakończmy, że Abraham przechodził przez próbę. Skoro on jako ojciec wiary, w ślady którego mamy wstępować, zgodnie z wypowiedzią apostoła Pawła, w ślady którego mamy wstępować, przechodził przez próbę, to bądźmy świadomi, że Bóg nas tą samą drogą chce prowadzić. Halleluja. No cóż, powstańmy, aby podziękować Panu za wspólnie spędzony czas.